Dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej to jest święto tak ważne w liturgii, tak ważne w chrześcijaństwie, że kiedyś go nie było. Bo wszystkie msze były na cześć i są oczywiście na cześć Trójcy Przenajświętszej. Kto pobożny, ten rozpoczyna dzień znakiem Krzyża Świętego i kończy przeświętą. I każde nabożeństwo rozpoczynamy znakiem Krzyża Świętego i tak kończymy. Wszystko dzieje się w tej otoczce miłości, jaką jest Trójca Święta. Więc święto bardzo ważne, ale nie robimy uroczystych śniadań, procesji, nie ma dni wolnych. No to w niedzielę zawsze wypada, to jest dzień wolny. Ale chcę powiedzieć, że może dobrze, że nie ma tej otoczki takiej bogatej jakichś obyczajów ludowych związanych z tym świętem, żebyśmy je naprawdę głęboko w sercu przeżyli. Bo jeśli ktoś nie uwierzy sercem, że jest stworzony z miłości, to będzie miał bardzo ciężkie życie i nic mu się w chrześcijaństwie nie będzie zgadzać. Zrodziliśmy się z miłości Trójcy i wracamy do miłości Trójcy.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto Słowo Boże.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem, pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, tak to już jest w naszej wierze chrześcijańskiej i katolickiej, że jak przychodzi wielka uroczystość, taka jak dziś, Trójcy Przenajświętszej, to zawsze Pan Bóg daje nam jakąś zagadkę dla naszego umysłu. Boże Narodzenie, możemy siedzieć i rozważać, że Pan Kosmosu stał się niemowlakiem. Że Pan Kosmosu stał się niemowlakiem, że ten, który stworzył to wszystko, sam leżał w żłóbku. W Zmartwychwstanie Pańskie możemy się zastanawiać i analizować, jak to jest, że te szaty były tak pozapinane i poukładane, jakby ktoś w nich leżał, a nie leżał. Jezus przeszedł przez materiał, Jezus przeniknął przez ubranie. Zesłanie Ducha Świętego, mówienie językami, jak to jest, że prości rybacy mówili jakimiś obcymi dialektami, których nigdy nie słyszeli. No i przychodzi uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niektórzy mówią święto dla zdenerwowania matematyków. 1 równa się 3. Myślę, że każdy matematyk, jak widzi takie równanie, to drgawek dostaje. Bo 1 ma być 1, 3 ma być 3, a tu 1 to jest 3. Źródło wszystkiego, oczywiście w tajemnicy Boga i tamtego świata, Bóg jest nieskończenie szczęśliwy. Drodzy bracia i siostry, ten, o ile tak można powiedzieć, tak się czyta mistyków, ten proces stworzenia świata, który zrodził się w sercu Boga Ojca, ten pomysł jest tak bardzo wyraźnie widoczny w naszych codziennych zachowaniach, kiedy chcemy się podzielić czymś, co przeżywamy z naszym bliskim. Idziemy do kina na film i mówimy, muszę jutro mojemu przyjacielowi powiedzieć i go tu przyprowadzić. Jedziemy gdzieś w jakieś miejsce w świecie, muszę tu przyjechać kiedyś z mamą, czy z żoną, czy z dziećmi, muszę im to pokazać. No i dzielenie się radością właśnie z dzieci, dosłownie. Proszę zobaczyć, to mój syn, to moja córka, to mój Arturek, to moja Basia. Ludzie się tak bardzo chcą i ja ich doskonale rozumiem, choć dzieci nie mam, chwalić tymi, których wychowali, których zrodzili. Bóg jest czystą miłością, wolną od wszelkiego egoizmu. Warto o tym pamiętać i rozważać prawdy Bożej miłości, ponieważ my często miłością nazywamy skrajny egoizm, a On jest czystą miłością. Opowiadałem to wielokrotnie, ale powtórzę. Wracałem kiedyś pociągiem ze stacji Ochota do Otwocka. Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, wsiadłem do pociągu. Tak po skosie mnie usiedli w pociągu małżonkowie dość młodzi i stała się rzecz dziwna, bo ten pan położył głowę na ramieniu swojej żonie. Z tego, co się tak orientuję, to panowie kładą głowę na ramieniu swojej żony, kiedy jeszcze są przed ślubem, a potem jakoś to się tak zanika. A oni się przytulili do siebie, chociaż byli już małżeństwem z przynajmniej 3-4-letnim stażem, bo tyle lat miał ich synek. I chłopiec, patrząc na swoich rodziców, powiedział, ja też tak chcę. Wtedy ten pan wziął go z tej ławki naprzeciwko, przytulił i jechali we trójkę przytuleni do siebie. I widziałem rzecz właśnie taką bardzo piękną i związaną z Trójcą Świętą. Widziałem, jak ta pani nie mogła się napatrzeć, jak jej mąż kocha jej dziecko, a jej dziecko kocha jej męża. Ten pan patrzył, jak jego żona kocha jego syna, a jego syn kocha jego żonę. A ten maluch patrzył, jak tata kocha mamę, a mama kocha tatę. To jest Trójca Przenajświętsza. Nie, że ja kogoś kocham i mówię, chodź się schowamy, zakopiemy się, zamurujemy się, będziemy tylko we dwoje się adorować, tylko zapraszamy trzeciego. Też takie świadectwo kiedyś mi młode małżeństwo dało. Ten pan był nauczycielem WF-u w szkole. Jego dziewczyna, narzeczona, bez jego wiedzy, przyjeżdżała raz, dwa razy w tygodniu pod tą szkołę, chowała się tak, żeby on jej nie zauważył. I on był nauczycielem WF-u. I nie tylko, że był dobrym specjalistą od sportu, ale był dobrym takim, miał taką postawę ojcowską. Uczniowie go bardzo lubili. I ona stawała sobie za ogrodzeniem szkoły, za ogrodzeniem boiska i patrzyła, jak chłopcy kochają jej narzeczonego. A narzeczony kocha tych chłopaków. Kiedy on się o tym dowiedział po wielu miesiącach, że ona tak przyjeżdża, mówi, no czego żeś nie przyszła, no wypilibyśmy kawę, pogadalibyśmy. Ja chciałam nie spłoszyć ich fascynacji twoją osobą. To jest właśnie to. Cieszę się, że mój narzeczony kocha swoją mamę, rodziców, kocha przyjaciół, jest solidnym przyjacielem. Cieszę się, że moja dziewczyna też kocha kogoś innego. Oczywiście nie można kochać kogoś w dwóch osób miłością małżeńską, miłością taką wyłączną, ale przecież miłości jest tyle w naszym sercu, tyle być powinno, ile ludzi znamy. Dla każdego specjalna miłość, niepowtarzalna. Czy Bóg, który wymaga od nas tak wiele, przygotował dla nas za te nasze wyrzeczenia, te drogi krzyżowe, jakąś wspaniałą nagrodę? Bóg mówi i Kościół naucza, że po śmierci ci, którzy na to zasłużą, będziemy oglądać Boga twarzą w twarz, głębią serca. Czy to nas porywa? Może kogoś, ale przypuszczam, że wątpię. Znamy to powiedzenie, oglądać Boga twarzą w twarz. Będziemy mieszkać w Jego domu. Chrystus zapowiedział, że w Jego domu, domu Ojca jest mieszkań wiele. Ale czy to jest porywające? Będziemy żyć Jego życiem. No znamy to powiedzenie, że właśnie otrzymujemy życie samego Boga jako zadatek. Ale czy to zmienia życie ludzi, ta świadomość tych trzech prawd, które podałem? Drodzy bracia i siostry, katecheci się trudzą zawsze, jakie znaleźć porównania, jak wyjaśnić Trójcę Przenajświętszą. Ja też słyszałem wiele porównań, ale najbardziej spodobało mi się to, że Trójcę Świętą możemy porównać do Słońca, to byłby Bóg Ojciec, który wysyła promienie w cały kosmos dookoła i na Ziemię też. I te promienie to jest Syn Boży i jednocześnie zarówno Słońce, jak i promienie wysyłają ciepło. Wysyłają to, co pozwala cywilizacji przeżyć na kuli ziemskiej. A więc słońce, promienie i ciepło. Niby wszystko oddzielne, a jednak wszystko razem. Tylko też, drodzy bracia i siostry, zapytam was, czy to was tak głęboko porusza? Czy jesteście gotowi zostawić grzech, wszelką nieprawość, dlatego że jest słońce, promienie i ciepło? Czy zdarza się tak, że przychodzi pijak do księdza, czy alkoholik, czy ktoś uwikłany w grzechy seksualne, czy ktoś, kto nie może przebaczyć innym ludziom i jak usłyszy to porównanie, to powie, proszę księdza, zmieniam życie. Przypuszczam, że nie. Przypuszczam, że nie. Ja sobie wczoraj tak dla porównania poczytałem, jak nasi bracia muzułmanie widzą perspektywę nagrody, no to tam jest, to wygląda zupełnie inaczej. Bo w Koranie wyraźnie napisane, tak zrozumiałem, że każdy, kto odda życie za wiarę, za religię, za Allaha, będzie miał 72 hurysy. Proszę Państwa, nieprawdopodobna rzecz, bo te kobiety będą mogły niejako odradzać w sobie dziewictwo. Także, że jak się je straci, to je potem będzie można jakoś odzyskać. Nie wiem, w jaki sposób. 72 takie panie, dziecko po urodzeniu, bo będą rodzić dzieci tym bohaterom, będzie dorastało, już nie pamiętam, jedną godzinę albo jeden dzień, także nie będzie długiego procesu wychowawczego. A mężczyzna, no mając 72 hurysy, będzie miał siłę, taką potencję seksualną 100 normalnych mężczyzn na ziemi. No to, proszę Państwa, nie jeden by się powiedział, to ja może w to wejdę. A nasza nagroda? Oglądać twarzą w twarz, mieszkać w mieszkaniu ojca, żyć życiem ojca. Drodzy bracia i siostry, spotkałem takiego bardzo ciekawego człowieka, którego sprawy religijne jakoś tak bardziej interesują. Czyta na ten temat sporo, rozmyśla na ten temat sporo i zadał mi pytanie, które już kiedyś dostałem je w radiu, do audycji radiowej. Dostałem pytanie, które no tak mnie trochę zakręciło w głowie. Dlaczego Pan Bóg nas nie pyta, czy my w ogóle chcemy istnieć? Dlaczego Pan Bóg nie zapytał tych, którzy szli w kolejce do krematoriów, czy wy w ogóle chcecie się w to bawić, co się nazywa życie na ziemi? To jest tak, jakbyśmy, prawda, kogoś uśpili, zawieźli na biegun północny, postawili, powiedzieli, no radź sobie generalnie, jakoś powinien sobie poradzić. Albo do jakiejś dzikiej Afryki, gdzie dzikie zwierzęta chodzą parami i stadami i powiedzielibyśmy mu, żyj tutaj, no ja cię kocham, cały czas jestem gotów ci pomagać. I pytałem wielu osób, nawet trochę poszperałem w internecie, ten temat jakoś nie jest taki bardzo żywy, a moim zdaniem pytanie jest logiczne. Jeśli ktoś jeździ na wyścigach samochodowych i ma wypadek, no to sam sobie te wyścigi wybrał. Jeśli ktoś zostanie kontuzjowany tak w czasie walki bokserskiej, że potem będzie kaleką, no to sam sobie ten boks wybrał. Ale powtarzam, dzieci idące do krematoriów nie wybierały sobie tego losu Oświęcimia. Dlaczego Pan Bóg nas stwarza, nie pytając o to? Na pewno by tu filozofowie sporo mogli na ten temat powiedzieć, no bo jak się nas Pan Bóg może zapytać, czy my chcemy tego życia, skoro nas jeszcze nie ma? Ale tu jest jeszcze jakaś inna tajemnica. Jeśli z Panem Bogiem będziemy chcieli rozmawiać na wymiarze intelektu, poznania, zrozumienia, to się rzeczywiście możemy w chrześcijaństwie zagubić. Pan Bóg chce z nami rozmawiać językiem miłości. Wiecie, w Piśmie Świętym, tak jak to już dzisiaj powiedziałem dwa razy, nie ma takich obrazów, które by nas porwały do nieba. Nie ma. Drugi list do Koryntian mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. A moim zdaniem w Piśmie Świętym jest obraz, który sprawia, że niebo może być porywające dla kogoś. Może Państwa zaskoczę, ale dla mnie tym obrazem jest Golgota. Pomyślcie, Bóg Ojciec naprawdę kochał i kocha Jezusa. To był Jego Syn umiłowany. I Bóg Ojciec godzi się na to i posyła swojego Syna umiłowanego na krzyż, na Golgotę, żeby On tam umarł, żeby przyjął wszelkie cierpienie na swoje barki, ramiona i serce. Jakie musi być niebo, że Bóg Ojciec czyni Chrystusa na krzyżu kluczem do tego nieba, żeby je otworzyć. Niektórzy myślą, niebo to będzie takie trochę ładniej jak na Haiti i w Chorwacji. To będzie tak trochę ładniej jak na Cyprze, na Karaibach. W niebie spotkamy Pana Boga. On będzie taki trochę lepszy niż nasz premier i prezydent i wszyscy lekarze i adwokaci. On nam wszystko załatwi. Nie, proszę Państwa. To by nie wystarczyło na to, żeby zabić Syna Bożego. A On składa ofiarę po to, żebyśmy my tam weszli. Od czasu, kiedy ta myśl jakoś weszła do mojej głowy, nie może jej opuścić i się zastanawiam, co tam musi być po tej drugiej stronie, że Ojciec wydał Syna swego, żeby nam te bramy nieba otworzył. Żeby nam te bramy nieba otworzył. Ten Pan, z którym roztrząsałem ten temat, dlaczego nas Pan Bóg nie zapyta, powiedział jeszcze jedną rzecz. Mówi, proszę mnie zapomnieć, księdzu, jedną rzecz, taką chyba bluźnierczą. Ciekawe, co by na ten temat teologowie powiedzieli. Ale ja jak patrzę na krzyż, to takie słyszę cichutkie, przepraszam. Jakby Bóg chciał nam to jedno słowo powiedzieć, bo to rzeczywiście On nas powołał do życia. Życia bardzo często trudnego. Państwo macie różne kłopoty. Niektórzy mają, domyślam się, ogromny krzyż w życiu. Swoje choroby, choroby swoich bliskich. To są przecież godziny, lata cierpienia. I jednak Pan Bóg się na to zdecydował, by nam to otworzyć. Pamiętacie film Dom, kiedy Janczar nad grobem Pana Popiołka mówi: Panie Boże, tak się nie robi. Panie Boże, tak się nie robi. Ten Pan mówił: proszę księdza, może się pogubię w tych swoich rozważaniach teologicznych, może ja myślę bluźnierczo, że nas Bóg przeprasza, ale wie ksiądz, czuję się jakiś bardziej taki czysty i lepszy katolik, chociaż się do Boga nie zbliżyłem, a wręcz przeciwnie, zobaczyłem jakiś dystans między nami. Ale Kościół mnie nieraz nudził, mierził, msze święte były takie uciążliwe i chyba właśnie dlatego, że ja nigdy z Panem Bogiem poważnie nie pogadaliśmy o jednym problemie. Dlaczegoś Ty mnie stworzył, nie pytając mnie o to? Chrystus by znowu nie odpowiedział żadną teorią, odpowiedziałby miłością. On mył nam nogi, myjąc nogi apostołów, mył nogi ludzi całego świata. I tym nas chce przekonać, że warto, nawet nie znając powodów swojego obecnego cierpienia. Wielu ludzi naprawdę nie wie, dlaczego cierpi. Warto żyć. I jeszcze jedna rzecz. Życie pokazuje, że to, co my nazywamy obiektywnymi okolicznościami naszego życia, które uniemożliwiają nam szczęście. Wielu ludzi mówi, byłbym szczęśliwy, gdyby nie te dzieci, nie ta żona, nie ten rząd, nie ta ojczyzna, nie to zdrowie, nie to wykształcenie, to ja byłbym szczęśliwy. A Pan Bóg nam przez przykłady świętych pokazuje, że największe nieszczęście można na świecie jakoś, mając wiarę w sercu, przejść. I największe nieszczęście można się przed nim obronić. Przeczytam Państwu, przypomnę Państwu, wspomnienie pani Urszuli Wińskiej. Pani Urszula Wińska była więźniem obozu Ravensbrück dla kobiet. No my te wszystkie obozy koncentracyjne nazywamy piekłem na ziemi. I co ona napisała po powrocie z obozu do swojego domu rodzinnego? Przyjaźń była dla uwięzionych najpewniejszą obroną człowieczeństwa. W obozie nie można było udawać moralności. Tam trzeba było być moralnym. Najbardziej charakterystyczne w obozie było to, że nigdy nie myślało się o sobie. Każda patrzyła, aby pomóc drugiej. Nigdy i nigdzie idea miłości bliźniego nie była tak realizowana jak w obozie Ravensbrück. Drodzy Państwo, przeczytam to zdanie jeszcze raz. Nigdy i nigdzie idea miłości bliźniego nie była tak realizowana jak w obozie Ravensbrück. Ktoś powiedział, że Maksymilian Kolbe zamienił Oświęcim w piękne miejsce. Zwycięstwa Boga. Nie siadajmy do stołu rozmowy z Panem Bogiem nastawieni na analizę intelektualną. Z pewnymi pytaniami wstrzymajmy się do tego, aż ten zamek do Królestwa Niebieskiego, do Trójcy Przynajświętszej, do szczęścia trzech osób, które są szczęśliwie w sposób nieskończony. Usiądźmy do Pana Boga rozmawiać językiem miłości. Językiem miłości. Powtarzam, Pan Bóg z nami rozmawia o myciem nam nóg, dawaniem swojego ciała i krwi, abyśmy pili, jedli i mieli życie wieczne. Powtarzam jeszcze raz to, co ten Pan powiedział. Może ja się zagubię, może mi się namiesza, ale ja się czuję czystszy, postawiwszy Panu Bogu pytania, które się bałem postawić przez lata. Drodzy bracia i siostry, może ktoś z Was też czuje, że w religijności coś tutaj nie gra, czegoś brakuje, coś to jest takie letnie, niegorące. Może to jest to, że Ty też masz pytania do Pana Boga, trudne pytania, do Trójcy Przenajświętszej, która jest przecież miłością nieskończoną. Dlaczego w domu tak się działo? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje w świecie, w Polsce? Tyle cierpienia, tyle krzywdy ludzkiej. idźmy, Pan Bóg się nie boi naszych pytań, tylko On będzie odpowiadał nie, że zaprosi nas na cykl wykładów swoich, tylko otoczy nas miłością. Ten Pan bardzo ciekawą rzecz powiedział, proszę księdza, od czasu, kiedy myślę intensywnie o tym, i może to szatan mi podszuwa taki obraz, widzisz, Pan Bóg cię nie kocha, bawi się tobą, zabawił się tobą. Kiedyś zespół Breakout śpiewał piosenkę, tam było coś takiego, jeśli jesteś Boże, to weź moją duszę, wsadź w nią winną lalkę i baw się dalej. Szatan może komuś podsuwać taki myśl, Bóg się tobą bawi, zobacz, mówi o miłości, a jak ty żyjesz, mówi o tym, że jest dla ciebie, a jak się tobą opiekuje. Ale mówił ten Pan i wie ksiądz, co się zaczęło ciekawego dziać? Zacząłem doświadczać z różnych stron dobrej, tak, znaczy no, serdeczności, dobra, jakiegoś otwarcia. Moi dziadkowie ni stąd, ni zowąd zaprosili mnie do siebie, tam przekazali mi pewne pamiątki rodzinne. Kumpel, którego zawsze trochę krytykowałem, miałem pretensje, że się rzadko do mnie odzywa, zaczął dzwonić co dwa dni. W szkole czy tam na uczelni jakaś życzliwość. Bóg nie podsyłał mi ciekawych artykułów w gazetach czy na Onecie, tylko Bóg podawał mi dobroć. I On tak nam odpowiada, tak nam odpowiada. Dobrocią, serdecznością, taką swoją wszechmogącą niemożnością, bo co należy do naszej wolności, tego Bóg nie może naruszyć. Dlatego, drodzy bracia i siostry, zawsze kiedy rozpoczynamy dzień znakiem krzyża, niech nas jak płaszczem otula miłość Chrystusa, który szykuje dla nas dom i w nim mieszkań wiele, dom tak piękny, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Pan tym, którzy wypełnią w swoim życiu Jego wolę. Amen.